Słuchacie radia UWM-FM. UWM-FM 95,9. UWM-FM. Uwierz w muzykę.
Dobra.
UWM-FM 95,9.
25 lat radia UWM-FM.
Wtorek, godzina 12.20, to czas na kolejny odcinek specjalnej audycji poświęconej historii radia UWM-FM. Szymon Taupa, zapraszam do godziny 13. Tydzień temu mieliście okazję usłyszeć rozmowę z Mirosławem Hiszpańskim, założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym UWM-ki. Pełnił tę funkcję w latach 2000-2004. Kto nie miał okazji odsłuchać tego na żywo na 95,9, zapraszam na stronę uwmfm.pl. Tam znajdziecie podcast. A dziś spotkanie z Łukaszem Staniszewskim, drugim redaktorem naczelnym rozgłośni. Funkcję tę pełnił w latach 2004-2007. Pierwsze kroki stawiał już w 2001 roku, a po raz ostatni mogliście go usłyszeć w 2022 roku. Rozmowa była niezwykle ciekawa, do tego stopnia, że spędziliśmy godzinę. Z tego też powodu wywiad został podzielony na dwie części. Pierwszą część usłyszycie już za chwilę, drugą za tydzień o tej samej porze. Zatem nie przedłużając, zapraszam na spotkanie z Łukaszem Staniszewskim.
25 lat radia UWM-FM.
Pierwsze kroki w radiu stawiałeś już praktycznie na samym początku działalności, bo byłeś w tak zwanym pierwszym zespole rozgłośni pod redakcją Mirka Hiszpańskiego. Jak twoje początki wyglądały?
Moje początki, jakby powiedzieć, są dwuetapowe, bo ja pojawiłem się w Kortowie w 99 roku, jakby zamykając długą historię Radia Kortowo, które też ma jakiś tam swój dorobek, przede wszystkim personalny, bo dużo osób z Radia Kortowo gdzieś później istniało w mediach. Mieliśmy okres przejściowy, czyli nie było w ogóle nic, bo był remont tych pomieszczeń po Radiu Kortowo. No i był instalacja radia UWM-FM w 2001 roku, czyli trochę długo to trwało, te przejściowe momenty, ale zmierzam do tego, że niewiele wiedziałem o radiu. Nic nie wiedziałem o radiu. Jest takie fajne złudzenie, że jak się radia słucha latami, a taką osobą jestem i do tej pory słucham radia, także powiem intencjonalnie i świadomie, w domu nawet, nie tylko w samochodzie. Wyznaczam sobie jakieś takie terminy, miejsca w ciągu dnia, szczególnie wolnego dnia, kiedy po prostu słucham radia wybranych audycji, wybranych stacji. To dzisiaj tak się słucha podcastów chyba, ale ja słucham radia, lubię to zaskoczenie, że nie wiem co będzie. I że fajny prowadzący, jeżeli prowadzący ma osobowość i znam prowadzącego, to wiem mniej więcej z czego się powinien spodziewać i sprawia mi przyjemność to, co on mi proponuje. No ale wracając do pytania, to kompletnie nie miałem pojęcia o radiu, tak naprawdę już nie tam trochę, bo wiedziałem na czym polega, ale nie wiedziałem jak się go robi. Zawsze interesowałem się muzyką i gdzieś tam sobie grałem w zespołach i myślę, że ten element miał znaczenie dla Mirka Hiszpańskiego, żeby mnie gdzieś przy tej muzyce obsadzić. To raz. Ja też w związku z muzyką też jakby grzebałem w programach nagrywających muzykę, takie zwane produkcje. To dla mnie bardzo ważny element, bo ja przez wiele, wiele lat, naście lat, to produkcję i tą muzykę mi się w życiu zawodowym przewijała. I absolutnie w radiu UWM-FM ta produkcja, którą później miałem okazję złapać swoje ręce, czyli na przykład pracę na Pro Toolsie w studiu nagraniowym, to zawodowy krok. Ja miałem później pieniądze z tego, mówiąc krótko, zarabiałem na tym, czyli fajne doświadczenie, które stale rozwijałem. Poszedłem do kolejnego studia nagraniowego, ale tak zwanym jednocześnie, to znaczy cały czas na przykład w innym radiu zajmowałem się znowu muzyką, układałem muzykę, ale jednocześnie właśnie robiłem jakieś produkcje, czy to reklamy, czy w finale, znaczy produkowałem słuchowiska radiowe, wieloobsadowe produkcje, więc to wszystko zaczęło się właśnie w WWMC, ale jeszcze wracając do twojego pytania, jakie były początki, myślę, że to jest cudowne oszustwo, tak bym to nazwał, to znaczy człowiek, który nie ma pojęcia o tym, jak się coś robi, to uważa to za proste, to jest pierwsze takie wrażenie, a po drugie nie wie, że nie można. I te połączenie czasami przynosi bardzo fajne efekty, bo no, łamie jakieś zasady i tworzy coś, nie mówię, że od razu nowego czy rewolucyjnego, bo bez przesady, ale rzeczywiście ma łatwiejszą możliwość wejścia na jakieś przestrzenie, których nikt inny wcześniej nie był. I wtedy UWM-ka na przykład weszła momentalnie chyba w przestrzeń radiową muzycznie. Okej, byłem wtedy redaktorem muzycznym i jak gdyby mógłbym sobie przypisać to, no bo dzierżyłem nad tym pieczę, ale to był absolutny kolektyw. Myślę, że to na wzór chyba programu Trzeciego Polskiego Radia, czyli panowie redaktorzy i redaktorki grały swoje w czasie audycji, ale wszyscy wiedzieli, czego nie grać mniej więcej. To jest taka piękna zasada i to było chyba nawet, to się korytarzowo jakoś rozgrywało, czyli no była tak zwana beka, no ktoś, kto chciał coś, był wieśniakiem, czy po prostu no nie przestawało pewnych utworów grać. I tak naturalnie troszkę poprzez kolektyw, poprzez osobowość ludzi z zespołu kształtował się profil muzyczny, mówiąc krótko. Ja tylko byłem takim spinającym, ale to tak spinający, to tak łatwo powiedzieć, nie mówiłem im, co mają grać, tylko musiałem grać wtedy, kiedy oni nie chcieli, nim się nie chciało grać, czyli układać muzykę tam, gdzie nie było programów autorskich i tak dalej, i tak dalej. I to momentalnie zadziałało na miarę możliwości, bo muzyka alternatywna to po prostu radio alternatywne było pod wieloma względami, również tymi negatywnymi, ale muzycznie zawsze to był taki też najprostszy, najłatwiejszy krok, czyli jak zaistnieć, prawda? Bo jeżeli chodzi o treści, to już był większy problem, bo treść moim zdaniem bardzo dużo kosztuje i wymaga od ludzi już znacznie większego warsztatu i doświadczenia i z tym było krucho wynikające ze słabości finansowania tego radia i nie można było przytrzymać tych najlepszych, bo szli dalej.
Mówiłeś, że zaczynałeś tak naprawdę od zera, a w jaki sposób zbierałeś doświadczenie podczas przygody z radiem?
Intuicja, jeden z moich podstawowych takich patentów na życie to intuicja. Czasem myli, ale może nie czasem, tylko częściej, to raz. Podpatrywanie innych, czyli uczenie się od innych i słuchania innych tak naprawdę. Nie wiem jak jeszcze. No później mieliśmy takie doświadczenia, rozwijaliśmy się, to znaczy pojawiały się na przykład programy do rotacji. Ja kupiłem selektora, czyli program, który układał narzędzie do układania muzyki. On nie układa muzyki, tylko jest narzędziem. On nie wie, co grać, tylko trzeba mu powiedzieć, ale robi to w jakiś bardzo precyzyjny i bardzo planowy sposób, więc bardzo dobre, ciekawe narzędzie. No i wtedy już miałem kontakty z mediami komercyjnymi, którzy tego selektora no, już pracowali wiele lat i odnosili sukcesy, czyli radia były słuchane, więc poprzez to nie były takie szkolenia, jakby dzisiaj to nazwać, tylko były to takie rodzaju różnego rodzaju wyjazdy, spotkania z ludźmi, próby rozkminienia, jak jeden albo drugi układa tego selektora, czym się kieruje. To są tajemnice zawodowe, więc nikt tego nigdy nikomu nie powiedział. Nikt nam nie powie, jak RMF-ka ma, jaki ma algorytm, czy Z-ka. Oni tego nie zdradzą. My też aż tak mocno nie chcieliśmy być Z-ką przecież, ale połączenie mechanizmu z naszym kontentem muzycznym, z naszą propozycją, nas jakoś tam rozwijało. I ja to później też kontynuowałem tę linię w innych mediach.
Mówiłeś, że kupiłeś selektora, program do rotacji. To jak wcześniej wyglądało układanie muzyki? To było ręcznie, czy odtwarzało się z płyt?
Był taki program Dira się nazywał i on był taki pół na pół, trochę ręcznie, trochę automatu, ale to była właśnie, dlatego tak z przekąsem mówiłem o tym, że inni sobie grali, a ja musiałem jako redaktor robić te dziury wypełniać i często się robiło to ręcznie, bo Dira nie miała tego możliwości, nie mieliśmy tego programu od Diry, który był rotatorem takim. Były jakieś tam funkcje rotacyjne, ale trzeba było później to jeszcze poprawiać to, co on tam poukładał. Także Dira kupił Mirek Hiszpański, to był ten pierwszy system emisyjny w radiu UWM-FM. Później ja podjąłem decyzję, czy lobbowałem, żeby to kupić, trzeba władze uczelni zawsze było do tego przekonywać, a później jeszcze się wyszkolić na tym, czyli przyjeżdżali panowie i nam pokazywali, jak to się robi. Także to chyba takie dwa programy. A Dira bardzo śmiesznie zmienili Dirę, ponieważ po prostu spalił się serwer. I to jest taki najlepszy impuls do zmiany. Czyli to nie ma jakaś tam świadoma decyzja, zróbmy to lepiej, czy dira nam już nie wystarcza, tylko po prostu padł serwer. Może muzyki nam przepadło, ale to otworzyliśmy to dosyć szybko. To już były lata cyfrowe, czyli no coś, lata MP3-ek, także no to nie problem, to nie był problem.
Czyli rozumiem, że trzeba było odpalać bezpośrednio z komputera?
Na Winampie, nie wiem, czy słuchacze radia UWM FM kojarzą taki program. Winamp się nazywało. Tam można było playlisty tworzyć, ale oczywiście ręcznie. No ale od biedy to przez taki działało, no bo mieliśmy po prostu mega gigantyczną awarię. Nagle byliśmy cisi. No nie było, znaczy mieliśmy możliwość grania, ale z czego, prawda? No przecież nie z płyt. Płyty wymagają, jeśli mówimy o 24-godzinnym graniu, no to wymagałyby obsady przy stole, który by te płyty zmieniał, więc chociaż i w radiu, pamiętam, odziedziczonym po radiu Kortowo były takie kompakty czteropłytowe i można było nimi je zapętlać i grać w kółeczko te cztery płyty, no ale to dzisiaj wydawałoby się to absurdalne, prymitywne. Ale wtedy Winamp przez jakiś czas wtedy nam tyłek ratował. A później no, udało nam się kupić bardzo profesjonalny program.
Do rozmowy z Łukaszem Staniszewskim wrócimy już za chwilę.
UWM FM. Uwierz w muzykę. UWM FM 95.9. Uwierz w muzykę.
Wracamy do rozmowy z Łukaszem Staniszewskim, który był m.in. drugim redaktorem naczelnym radia UWM FM. Parę minut temu mogliście usłyszeć jego pierwsze kroki stawiane właśnie na falach 95.9 oraz o rzeczach, jakie pełnił, będąc szefem redakcji muzycznej. W tej części dowiecie się m.in. o największych według niego wyzwaniach w pierwszych latach działalności oraz o pierwszych reakcjach, kiedy dowiedział się, że zostanie redaktorem naczelnym. Posłuchajcie.
25 lat radia UWM FM.
Co było największym według ciebie wyzwaniem radia w pierwszych latach?
No, zaistnienie, tak? Wyzwaniem. Myślę, stojącym cały czas przed każdym radiem tak naprawdę, na pewno przed UWM-ką też, czyli no, możemy grać. No i co teraz? To jest takie największe wyzwanie. Co tu powiedzieć? Co tu zagrać? My mieliśmy takie złote czasy radia. Teraz myślę z perspektywy, bo jestem już dosyć doświadczony, to te złote czasy radia występują cyklicznie, ale nasze złote czasy to były, nazwałbym je promocyjne. Taki, nie wiem, czy ktoś takiejkolwiek o tym mówił, albo to zauważył, bo bardzo dużo energii wkładaliśmy w akcje promocyjne. I nie tylko my, no były fenomenalne na przykład akcje promocyjne Radia Wama swego czasu. Myśmy byli od nich młodsi i trochę tam żeśmy ich podpatrywali, ale mieliśmy swoje akcje, czyli radio było takim, tak jak dzisiaj radio idzie w kierunku medium nieradiowego, czyli mówię tu o podcastach, że antena to jest już tam jakaś część, jest jeszcze online i podcasty i tak dalej. Jakby zmienia się trochę formuła tego radia, plus oczywiście wszystkie kwestie związane z wideo, z obrazem, też do radia przecież wszedł, to taki jeszcze, on 26, no to taki 20 lat temu, był to czas promocji, to znaczy radio było, miało swój program, miało, były komórki takie quasi agencji, no może nie reklamowych, ale promocyjnych. A reklamowych niestety nie, bo jakbyśmy mieli, może byśmy więcej zarabiali, byśmy mieli lepszą pozycję, ale na pewno były takie quasi agencje promocyjne, czyli była grupa ludzi, która wymyślała akcje, które miały sprzyjać promocji radia. Nie wiem, ile sprzyjały, ale były fajne akcje. Wspomnę o dwóch, to jest, bo wiem, że teraz pojawił się wątek czajników na lodzie. No to nasza akcja właśnie 20-letnia, tak? Będzie. Taka jedna z moich ostatnich. Tak pamiętam, że później zacząłem odchodzić z radia. A między innymi Belfer. To jest druga akcja. Nie wiem, kto tam sobie teraz przypisuje, bo to inicjatywa realizowana z powodzeniem na uczelni i wszyscy się emocjonują nim, a jestem jej autorem i mój zespół ją stworzył Nie pamiętam kiedy, ale Belfer to moje osobiste nazewnictwo. Ja używam takich słów jak Belfer, nie wiem, ktoś jeszcze używa takich słów. I to się przyjęło i tak żeśmy się po prostu dobrze bawili, ale oczywiście bawili w tym najlepszym sensie, w najlepszym znaczeniu, bo miało to służyć radiu, był zespół był kreatywny. Zresztą to jest taki chyba naturalny proces, że jak jest się biednym i nie można kupić sobie wszystkiego, no to trzeba ruszyć głową. Czyli jak się nie można ruszyć kasą, to trzeba ruszać głową, żeby tą biedę jakoś zasypać i myśmy to robili za pomocą właśnie promocji. Jeszcze tak nadmienię, że to był taki czas, jeszcze a propos wideo, obrazu w radiu, to były czasy, że kamerki w studiu były. Teraz chyba się tego nie robi. Ja straciłem kontakt, znaczy ja słucham nawet tylko przez odbiorniki, mnie nie interesuje gadający, siedzący, prowadzący, co mi to da. To nic nie daje, jakby to dla mnie żadna informacja, ale był taki moment, że wszyscy w studiach mieli kamerki i tam dłubali w nosie, wszystko poszło w świat, aczkolwiek to było, podejrzewam, mało oglądalne. To był jakiś taki moment fajny, efekt wow na początku, a później to, jak mówię, to jest tak statyczne, tak o niczym, że to zostało chyba zaniechane. No wy teraz tego nie macie pewnie, co? Macie?
Kamerki?
No. W studiu, na żywo.
Raz w tygodniu, tylko podczas jednej audycji.
Tak, ale jak rozumiem, to przekształciło się z czasem w podcasty, mówiąc krótko. To służy temu, prawda, że kompleksowo nagrywa materiał audio-wideo z jakąś treścią, tak? I on jest, rozumiem, udostępniany w internecie, tak? No to początek był taki, że to była kamerka, która nagrywała wszystko jak leci i był taki, na stronach był taki po prostu, jak dzisiaj jest przycisk online, to wtedy był na stronach, zobacz to, zobacz studio. To taki wątek kiedyś był, teraz mi się to przypomina, jak to o tym rozmawiamy, to takie obrazki stają mi przed oczami.
Ja chciałbym jeszcze jedno pytanie zadać, zanim przejdziemy do okresu bycia naczelnym. W pierwszych latach działało hasło ulubione, wiarygodne, miejskie. No i tak się zastanawiam, czy z twojej perspektywy to hasło przyjęło się dobrze, czy trzeba było od razu zmienić?
Z mojej perspektywy to się nie przyjęło, bo było na wyrost. To wynikało z koncepcji Mirka Hiszpańskiego, który miał ambicje zrobienia rzeczywiście takiego radia, czyli miejskiego. I się przeliczył, mówiąc krótko. Tak to oceniam jego czas. Skomplikowane kwestie oczywiście, chodziło zawsze o pieniądze, bo to trzeba trochę włożyć, żeby wyjąć. I te wkładu było zawsze za mało i nie dało się wyjąć. No, radio UWM FM z całym szacunkiem do tej pory nie ma jakoś wybitnie charakteru miejskiego. Ja to zakończyłem własnymi rękami. Hasło też jest moje, uwierz w muzykę. Widzę, że się bardzo przyjęło, bo jest chyba na miarę skrojoną. Zwróćcie, drodzy słuchacze, uwagę, no jak zrobić radio na światowym poziomie, prezentując utwory na światowym poziomie. I jest to sztuka dosyć nietrudna, prawda? No to jest praktycznie każdy może to jakiś utwór na światowym poziomie, czy produkcyjnym, czy znanym, puścić w radiu. To nie jest tak drogo. No są zaiksy, jest cała technologia, która tego wymaga, ale stosunkowo jest to prosta. A stwórzmy słowo na światowym poziomie, no to już się zaczynają robić kłopoty. Zróbmy przekazy wiadomości na miejskim poziomie, to znaczy prezentujące naprawdę istotne, najświeższe, budzące emocje informacje ten, no to już jest naprawdę duży koszt i to jest zadanie przed radiami, które no wszyscy sobie bardzo różnie radzili. Mamy radia publiczne z olbrzymi budżetami, żeby to robić, ale naprawdę olbrzymi. To są takie, pamiętam, budżety radia. Były takie czasy, że Radio Olsztyn miało, nie wiem, 16 razy większy budżet roczny niż Radio Studenckie i stąd ta też, i tyle samo się różniło. bo to tak trochę działa. No. Radio tworzą ludzie, ale tych ludzi trzeba pozyskać. Żaden sprzęt nie robi takiego wrażenia jak ludzie w radiu, ale tych ludzi trzeba pozyskać i zatrzymać w radiu. Stąd zawsze mówię o pieniądzach, chociaż tak naprawdę mam na myśli ludzi. I te ulubione, wiarygodne, miejskie to było bardzo ambitne, to była taka zwana radość pierwszego radia. No, będziemy fajnie, będziemy robić świetne rzeczy.
Że wyjdziemy w miasto?
Tak, konkretnie, tak. To jest ten problem trochę Kortowa. I ja zawsze uważałem, znaczy długo, wiele lat uważałem, a później już przestałem o tym w ogóle myśleć, ale przez wiele lat uważałem, że UWM FM to błąd. Znaczy mówię o nazwie, bo tylko nie wycinaj mi tego. Bo uważam, że lepiej byłoby nazwać to Radio Kortowo. identyfikacja byłaby prosta. Same polskie litery, wszyscy to potrafią wymówić. Miałem takie doświadczenia, że prowadzący nie potrafili nazwy UWM FM wymówić zbyt precyzyjnie i tak dalej. Wiele, wiele problemów. Radio kortowo, wszystko by się to zgadzało, ale to, chyba na to wpływała też ta pierwsza ekipa, miała na to wpływ, już nie chcę tam wskazywać palcem, którzy właśnie poprzez te ambicje miejskie właśnie odcięli się od Kortowa. A później się to mści, przez wiele lat i do tej pory się to trochę mści, bo trochę te Kortowo jest za bardzo z boku, jeżeli chodzi o miasto. I jest takim oddzielnym miasteczkiem, jak to pięknie się o nim mówi, ale to ma swoje minusy, bo jest oddzielne, nie jest tutaj, nie jest, jest tkanka. Wystarczyło zmienić pracę, na przykład przenieść się do Radia Wama, żeby zrozumieć, że miejskie jest gdzieś indziej, to bo jak ja wychodziłem z Radia Wama z budynku, to ja trafiłem w środek miasta. To niby to jest tego szczegół, ale to zawsze działało. A jak wyjdziesz z budynku Radia UWM FM, jesteś w Kortowie. Trochę jeszcze kawałek takiego do centrum miasta. Także to miało swoje minusy. Ja to proszę nie traktować tego dosłownie, tylko trochę przenośni, że bo zawsze Kortowo było odrębne i ta odrębność jest bardzo cenna, ale powinna być konsekwentna, a nie, że jest trochę, była w tej koncepcji miejska, chociaż z uniwersytecka, chociaż miejska, finansowana przez uniwersytety, chociaż chciało mieć reklamy normalnie i tak by to połączenie nie zagrało.
I nastał rok 2004, stałeś się redaktorem naczelnym, przyjmujesz schedę po Mirku Hiszpańskim. Zacznę od pierwszej reakcji. Jak ona wyglądała?
Nerwowo byłoby z mojej strony na pewno. Radio już znałem, to znaczy to znałem je od podszewki, bo jest sam jakby meble nosiłem, na co takie zdjęcie tam, meble nosiłem do tego radia, więc byłem z nim bardzo mocno związany, emocjonalnie też. Tak powiem szczerze, że pewnie do mojej osoby jest bardzo różny stosunek obecnych pracowników i byłych pracowników UMK, bo miałem różne cele, które chciałem osiągnąć w tym radiu, no nie wszystkim one się podobały. I między innymi chyba trochę zmieniłem sposób pracy w UWMC. Chciałem zrobić to radio bardziej profesjonalnym, takim zawodowym. No i nie każdy do tej koncepcji tam przystawał, bo tam był taki okres schyłkowy przede mną, przed moją nominacją, to taki, nazwał to półkolonie tam były. Naprawdę. To były już takie... To jest bardzo cenne, bo z tego później jakaś była atmosfera, zespół się tworzył, albo za mało radia, za dużo półkolonii, typu przesiadywanie, naprawdę ludzie przesiadywali tam po 12 godzin, ale nie robili radia, tylko przesiadywali w tym radiu i ja to zmieniłem, no i tam nie wszystkim potrafimy się porozumieć w tej kwestii. To tak chyba narzuciłem swoje ambicje tego radia, więc było trochę nerwowo. Znaczy narzuciłem swoje ambicje radiu, chciałem powiedzieć. I było trochę z tego związku nerwowo. Uczyliśmy się robić radia, wchodzić na nowe kręgi. To tak by było, bo to jest jakiś rodzaj symbiozy, czyli trzeba było rozwijać się technicznie, merytorycznie. Pojawiały się w radiu bardzo różne osoby, czasem bardzo profesjonalne, które traktowały obecność w UWMC jako przerywnik w drodze do innych mediów, a myśmy korzystali, ucząc się o nich. Tutaj no, próbowałem narzucić, znaczy nie próbowałem, tylko narzucałem odruchowo swój styl myślenia, czyli uczymy się. Nie wiem, przyznajemy się, że jesteśmy w jakimś słabym, jesteśmy w jakimś miejscu, ono nie zawsze musi być bardzo korzystne, ale właśnie po to, żeby uświadamiamy sobie to po to, żeby się rozwijać, żeby iść patrzeć, kto jest lepszy, kto, od kogo możemy się uczyć, co musimy zrobić, żeby zdobywać słuchaczy jako cel. Chociaż to są takie cele naiwne, bo UWMC, przynajmniej jak i ja znam UWMK, tam nikt takich celów nie stawiał. Cele w UWMC były zawsze stawiane przez po części rektora z jednej strony, czyli jakąś tak obsługę informacyjną, promocyjną uniwersytetu, co jest logiczne, ale nawet ona wynikała z koncesji, która wymaga takich, a nie innych treści i to policzalnych w minutach w ciągu dnia czy w ciągu roku. Także tutaj nie ma co majstrować, tu trzeba robić konkretne treści. I słusznie, to było fajne. A pozyskiwanie słuchaczy, no nikt tego nigdy nie powiedział, to nie korporacja, że do końca roku macie mieć tam 5000 więcej słuchaczy, bo też taką szarą strefą radia to jest słuchalność, tak, że badania albo są drogie, a jak są dostępne, bo my już pracowaliśmy na badaniach słuchalności. Też mi się to w życiu później zawodowym przydało, Boże, to było niesamowite. Duże rzeczy, które w UWMC robiłem z ciekawości, z jednej strony, bo była możliwość robienia od pracy w studiu nagraniowym poprzez opracowywanie badań słuchalności SMG Garce na przykład, między innymi, czy zrzeszaniu się w mediach akademickich, ogólnopolskich, tym radiowych oczywiście, jak jeszcze inny rodzaj działalności. Robiłem to, bo mogłem. Była taka przestrzeń, że się pojawiała i można było się w nią wpasować i to robić. Mi się to wszystko później grało mi w życiu zawodowym już poza UWM-ką. I zmierzam do, odszedłem do badań słuchalności, żeby te badania były albo niewiarygodne, albo bardzo drogie. I nigdy nie wiadomo było, gdzie ta UWM-ka jest tak naprawdę. I jakby, co mnie to bardzo śmieszy i powiem, też nie wszyscy mi za to lubią, ale śmieszy mnie to, że dużo radiowców ma raczej przekonanie o tym, gdzie jest, niż o tym, jaki jest. Zmienił to internet, który jest policzalny. Już wiemy, ile jest ludzi na online, prawda? I widzimy, można to na ekranie sobie wyświetlać i myślę, że tak działa na przykład Radio 357, że nawet nie widzą, ilu mają słuchaczy. To jest duża rewolucja, bo latami, dziesięcioleciami nawet, można powiedzieć, radiowcy mieli tyle słuchaczy, ile myśleli, że mają. To jest szokujące, ale tak było. I teraz oni sobie wymyślali, ja mam świetną audycję, to masz trochę gorszą. I ja to by się w wielu radiach to spotkałem, to mnie zawsze fascynowało, bo to było tylko wewnętrzne przekonanie. Nikt nie miał takiej dokładnej wiedzy na ten temat.
A już za chwilę ostatnia, jak na razie, część rozmowy z Łukaszem Staniszewskim.
Słuchacie radia UWM FM. UWM FM. Uwierz w muzykę. UWM FM. Uwierz w muzykę.
To już ostatnia część pierwszej połowy rozmowy z Łukaszem Staniszewskim. Przed chwilą mogliście poznać jego pierwsze reakcje, gdy dowiedział się, że zostanie redaktorem naczelnym, a to miało miejsce w roku 2004. W tej odsłonie poruszyliśmy m.in. początki gali Belfer UWM, która została zainaugurowana w roku 2005, a która istnieje do dziś. Poznacie też inne inicjatywy, które umożliwiały wyjście radia poza mury redakcji. Zapraszam do wysłuchania.
25 lat radia UWM FM.
Mówiłeś o akademickich rzeczach. W jakiej formie one były wówczas prezentowane? Bo dziś mamy magazyn akademicki, są informatory, jest uniwersyteckie podsumowanie tygodnia. To jest stan na rok 2026. A jak to wyglądało w okolicach 2004, 2005, 2006 roku?
No tutaj muszę cię rozczarować, bo niewiele pamiętam. Myślę, że niewiele się to różniło. Z tym, że były inne nazwy pewnie programów. Byliśmy z mikrofonem tam, gdzie działo się życie akademickie z różnym stopniem natężenia. Dzisiaj co redaktor naczelny, podejrzewam, miał i trochę lekki stosunek, różny stosunek do tego. Czyli raz było więcej, raz było mniej tego, ale jak już mówiłem, radio było zobowiązane koncesyjnie do tego, żeby te treści prezentować. I naturalnie rzeczy chodziło się na Senat, bo Senat dawał minuty do koncesji. Poza tym był zgodny z profilem radia, więc to wszystko jakby naturalnie szło. Myślę, że tu wielkiej różnicy nie było. Ja z kolei nie zaliczyłem, ja dopiero pamiętam, że zostałem zwolniony z uniwersytetu, czy zostanę zwolniony z pracy, w jakimś takim momencie, że zamówiliśmy już kodeki do transmisji meczów siatkarskich. Takie mam wrażenie, że to było jakoś miesiąc czy dwa, już mnie nie było w radiu, to się pojawiło. I to już następna ekipa, że tak powiem, rozwinęła ten temat, który z tego co wiem, to do dzisiaj kontynuowany. To więc tutaj myśmy już zatem się kręcili. My chyba chcieliśmy transmitować w ogóle różnego rodzaju imprezy. Dzisiaj to jest o wiele prostsze, ale wtedy to było przedsięwzięcie, bo jeszcze do tych transmisji był potrzebny realny kabel. Choć dzisiaj już nie, prawda? Ale wtedy to był naprawdę duży problem, no bo nie zawsze ta końcówka wystawała skądś. W Urani tak, ale łącze, mówiąc krótko, ale łącze na polu i takie żeśmy rozważali, już powiem, żeśmy się rozkręcali mocno, żeby tak łącze na polu też już było możliwe. To była tylko kwestia pieniędzy, ale to było skomplikowane oczywiście. I nie tak zwane niemobilne jak dzisiaj, absolutnie, inny świat. Więc jeżeli chodzi o działalność informacyjną, to tutaj to nigdy nie była jakoś moja specjalnie domena. Zawsze bardziej byłem właśnie promocyjno-muzycznym. Ale jakoś tam nie mieliśmy z tym problemów raczej, ale stąd wyrósł Belfer. Chciałem, żeby radio wpasować w tkankę uniwersytecką. bo mnie zafascynowała, zainspirowało mnie do stworzenia plebiscytu Belfer taka sytuacja, pamiętam jak dziś, kiedy doszedł do mnie dokument z rektoratu budżetowy i się okazało, że UWMK jest na niższej pozycji niż parking. Więcej na parking było planowane przeznaczenie pieniędzy na jakieś tam powiększenie go, czy tam jakoś, czy budowę, nie wiem. Strasznie mnie to ruszyło, bo tutaj mamy fajnych ludzi, zespół, wszystko gra, a tu parking jakby ważniejszy dla uniwersytetu. I w związku z tym wymyśliliśmy tego Belfra, żeby jakby radio weszło i bardzo mocno weszło świadomość po prostu pracowników uniwersytetu, mówiąc krótko, żeby później ta ręka przy budżecie lekko zadrżała, żeby ten trochę podsunąć może, nie wykreślajmy UWM-ki. Naprawdę, tak była moja filozofia, żeby nikt nie przeoczył UWM-ki, bo to były czasy, kiedy nie wszyscy zdawali sobie sprawę, że takie radio istnieje, słuchali innych stacji. Myślałem sobie, Boże, jak oni słuchają takiej muzyki, to co my tu robimy? No ale w każdym razie mówię o różnych profesorach czy pracownikach uczelni. No bo niestety ten mechanizm, że pracownicy uczelni słuchają radia uczelnianego, nie działa. Chyba nie wiem, czy teraz wątpię też. Mają swoje preferencje i zainteresowania i słuchają innego radia. Między innymi innego radia, ale wtedy, tak pamiętam, że to mnie bardzo ruszyło. I myśmy to zrobili oczywiście z ówczesną ekipą samorządu studenckiego, który mieścił się na tym samym korytarzu. Mieści się do tej pory, to nie wiem, ale mieścił się na tym samym korytarzu co radio i dobrze nam to wyszło. Znaczy po prostu to weszło. No weszło, jak widać, że weszło. Jedyny problem, jaki to, że pomerdałem chyba sam, to jestem chyba autorem, pomerdałem oznaczenia lat. Czyli jeżeli robimy w 2005 Belfra, to Belfer w roku 2005 robimy imprezę, to Belfer jest z którego roku? Czyli 24, czy 24, czy 5? No bo za ubiegły rok się robiło i tam to pomerdałem. Być może to później gdzieś zaowocowało pewną nieścisłością, że jakiegoś w jakimś roku Belfra nie było, czy coś. Chyba, nie wiem jak jest teraz, ale chyba mógł być z tym jakiś problem. Historycy to kiedyś ocenią. To dlatego, że ja chyba niepotrzebnie się cofnąłem. Czyli Belfer 26 jest teraz, tak? Mhm. No tak powinno być zawsze. Ja mam wrażenie, że raz zrobiłem jakby za ubiegły rok. Był w nazwie. I Belfer, nie rozmawiamy o Belfrze, ale powiem tylko ostatnie słowo, że Belfer mnie urzekł, jak zobaczyłem łzy szczęścia, wzruszenia pierwszego profesora, który wygrał. Pana Zimmermana pamiętam. Z ekonomii. Może pana doktora? W każdym razie pana Zimmermana. I on wygrał i on na tej scenie tak mu tam zaszkliły się te oczy. Myślałem sobie, to strzał w dziesiątkę. Skoro to takie emocje wywołuje. No ja się nie dziwię, no bo to cały wydział na niego głosował i tak dalej. Pomysł był dobry, ale wynikał z takich bardzo przyziemnych pobudek typu właśnie finansowanie radia i istotność, przydatność radia dla uczelni.
Mówiłeś o Belfrze, mówiłeś o jakby wprowadzeniu powolutku transmisji sportowych do radia. A były jakieś inicjatywy, które miałeś w głowie, a które ostatecznie nie zostały zrealizowane?
Nie pamiętam dokładnie już teraz. Wydałem płytę na przykład, można powiedzieć, w sławnym, niesławnym patronatem Czesława Małkowskiego wtedy, jeszcze przed całym tym jego upadkiem. To był rok 2006. Myśmy szli w takim kierunku właśnie grania na żywo, na antenie, poza budynkiem radia. I pamiętam nawet tak zwaną wizję lokalną na wieży, ale nie ratuszowej, Boże, tylko wieży tutaj nad okopem, dzisiejszą pubem Sowa. Bo tam była szansa połączenia się Wi-Fi, żeby zrobić łącze. Pamiętam, byśmy tam chodzili, że patrzyliśmy, czy fizycznie widać pewne punkty, no bo wtedy jakby kanał, linia prosta do połączeń. Więc myśmy szli, robiliśmy wydawnictwa swoje pod hasłem Uwierz Muzyka, taka czarna płyta z zespołami rockowymi. Dla mnie też dzisiaj to takie naturalne, że rockowymi, nie? No było takie radio, było jakby się nikt nie zastanawiał. Tam może ewentualnie jakieś obrzeża było, ale nikt nie przyszłoby do głowy grać jakąś inną płytę wydawać. I jednocześnie żeśmy właśnie rozwijali chyba ten możliwość robienia radia poza radiem. To jest taki dwa kierunki. No resztę nie pamiętam. No myśmy tam połowę pewnie tej mojej kadencji zdominowały problemy techniczne typu przejście z jednego systemu emisyjnego na drugi. No bo wytłumaczenie tego władzom uczelni nie było takie proste, system emisyjny, czego. do radia, ale że co? Zwrócił uwagę, że taki techniczny bolączką, która została rozwiązana dopiero teraz, jest procesor dźwięku w emisji, czyli tak, że to radio dzisiaj tak ładne, jest takie głośne i takie ładne. Ładnie brzmi. Przecież to od ilu lat? Dwóch to jest? Czy trzech? Dwóch chyba. Tutaj z tego, co pamiętam. Nie chcę wchodzić w wasze sprawy, ale no ja to słyszę, tę różnicę. Myślę, że słuchacze też, a to prawie 20 lat tego nie było. I takie bolączki. Ale jeżeli chodzi o rozwój, to no wybacz, nie pamiętam już tego. No tak, pamiętam, że były płyty, były transmisje jakieś pierwsze. Chyba chodziło o... Mi jako redaktora naczelnego to mi też chodziło o to, żeby program był bez dziur, jeżeli chodzi o dzienną na przykład oprawę, no, osobową, tak? Czyli pozyskania, to taka robota szefa, czyli nikt jej nie widzi, ale bardzo ważna, czyli budowanie struktury, czyli żeby od rana do wieczora byli ludzie na antenie. Teraz są? Mhm. A to kiedyś nie było takie oczywiste. Zawsze były jakieś przerwy między 12 a 14, bo po prostu studenci nie mieli możliwości przyjść. To nie było.
A stałe osoby w sensie, żeby codziennie, na przykład od poniedziałku do piątku była ta sama osoba, czy żeby rotacji nie było?
No to właśnie też. To oczywiście, że taka tendencja była najlepsza, bo uważam, że słuchacz wtedy wie, czego słucha, a nie, że codziennie jest zaskakiwany. Chyba, że jest dwoje czy troje prowadzących, to się w końcu przyzwyczai i będzie wiedział. Teoretycznie tak działa. Do tej pory tak, bardzo zawodowe radia tak robią, więc to nie w tym rzecz. No ale to są koszty. No to ktoś musiał trzeba było za kogoś zachęcić, żeby od poniedziałku do piątku przychodziło o 6 rano, żeby i no bo wtedy było, no i praktycznie musiał przychodzić do pracy. I trzeba było stworzyć warunki, że to było przychodził do pracy.
I tu musimy na razie postawić kropkę, bo zbliża się powolutku godzina 13. To wszystko w dzisiejszej audycji poświęconej historii radia UWM-FM. Za tydzień, tak jak podkreślałem na początku, druga część rozmowy z Łukaszem Staniszewskim. Więc jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam do słuchania następnego odcinka już za tydzień o godzinie 12.20. Do usłyszenia, mówi Szymon Tołupa. Życzę wam udanego dnia.
Radio jest takie...
To jest radio dla facetów.
Radio jest dla dziewczyn, radio jest chyba dla studentów. Słuchałam go ostatnio ze swoim chłopakiem.
W radiu to trzeba zmienić.
Tak dużo muzyki grają.
Czasami sobie słucham.
Nie słuchaj innych. Słuchaj radio. UWM FM 95.9.